Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. W piątek w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam serdecznie, Prawińskiego 5.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam Państwa.
O rolnictwie trochę później porozmawiamy. Najpierw zapytam, no takie pytanie wydaje mi się kluczowe nie tylko dla opozycji. Pańskim zdaniem, z punktu widzenia partii rządzącej, lepiej jest, jeżeli opozycja pójdzie na jednej, na dwóch, na trzech, na większej liczbie list.
Znaczy, lepiej dla kogo, tak?
Z punktu widzenia partii rządzącej, żebyście oczywiście uzyskali lepszy wynik niż opozycja razem zebrana.
Znaczy, trudno powiedzieć. Oczywiście te sondaże, które ostatnio opublikowano, pokazują, że zjednoczenie opozycji, takie pełne zjednoczenie, czego chce Tusk, no, a przede wszystkim TVN i Gazeta Wyborcza, daje im zwycięstwo, ale to jest, myślę, taka kreacja sondażowa właśnie na potrzeby tego planu Tuska, żeby zagonić tych koalicjantów do orszaku Platformy i żeby po prostu poszli razem z nim, no bo on się boi, że jeśli pójdzie Platforma oddzielnie, no to uzyska te 20-parę% głosów i skończy się sen o potędze.
Mówi pan pewnie o tym sondażu Kantara słynnym. Posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy powiedziała, że to jest szantaż wyborczy, nie sondaż wyborczy, dlatego że tam za tym szły rzeczywiście słowa szefa Platformy, że kto nie pójdzie na jednej liście, ten dostanie od wyborców baty.
No i to chyba trochę zadziałało na niektórych polityków lewicy, na przykład tutaj z Wielkopolski, na panią poseł Pawliczek, która wprost powiedziała, że to właśnie jest wymóg chwili, że będzie zdradą, jeśli nie będzie wspólnej listy.
Jest rozdźwięk, jeśli chodzi o...
No ewidentnie, tak, ewidentnie widać, że Donald Tusk rozpoczął taki czas kłusowania wśród polityków lewicy i że chyba kogoś mu się tam uda ustrzelić.
Pytanie, na ile też ten sondaż jest metodologicznie dobrze przeprowadzony, bo nie było tam na przykład wariantu, wydaje mi się, bardzo prawdopodobnego startu razem PSL-u i partii Szymona Hołowni. Taki wariant w ogóle nie był rozpatrywany w tym sondażu.
No i politycy tych partii byli oburzeni, a dlaczego tego nie uwzględniono? No więc ewidentnie jakby założenie było takie, żeby wystraszyć tych właśnie totalnych, ale nie z Platformy, żeby jednak poszli razem z Tuskiem.
Ale wrócę do waszej perspektywy patrzenia na to, co się dzieje na opozycji. Dlatego, że tak jak powiedziałem, mamy ten sondaż Kantaru. Może on nie jest do końca miarodajny. On pokazuje teoretycznie, że partie opozycyjne na jednej liście daje im to zwycięstwo. Ale widziałem też takie analizy, które pokazywały, że jeżeli dobrze to przeliczyć według metodologii takiej stosowanej powszechnie, to wcale nie byłoby tego zwycięstwa. Natomiast są również sondaże, które pokazują, że właśnie gdyby opozycja poszła na dwóch, na trzech listach, według Rzeczpospolitej na przykład niedawno, sondaż Ibirisu, miałaby szansę na większość, więc być może ma to jednak dla was znaczenie, jak to będzie wyglądało, ten kształt list opozycyjnych.
Znaczy my się nie martwimy tym, że opozycja właściwie non-stop miesza i kotłuje tam wewnętrznie i właściwie oni nie koncentrują się na programie, tylko koncentrują się na tym, kto z kim, dlaczego, ale przecież dla Polaków oni nie przedstawiają żadnej oferty, więc z tego punktu widzenia myślę, że im dłużej ta sytuacja trwa, tym dla nas jest lepiej.
Mówi pan Szymonem Hołownią, wczoraj dokładnie to samo powiedział w Pile na spotkaniu z wyborcami, że zajmowanie się...
Nie słyszałem tej wypowiedzi, więc nie cytuję pana Szymona Płaczliwego, natomiast no, wydaje się, że wyborcy przede wszystkim widzą tą taką pustkę tej części opozycyjnej.
Nie lubimy gdybać, bo tak naprawdę dużo jeszcze czasu do wyborów, dużo się może zmienić, a różne wybory pokazywały, że niekiedy jedna sytuacja potrafi odmienić kompletnie los polityki. Pamięta pan na przykład w Hiszpanii wybuch na dworcu Atocza i nagle partia Europejska Ludowa, która miała dzień wcześniej przewagę w sondażach, dzień później straciła tę władzę, więc to jest inna sytuacja.
Oczywiście.
Natomiast co do zasady, bardzo możliwe, że będzie jednak potrzeba jakiejś koalicji i niektórzy mówią, że jeżeli PiS chciałby rządzić, będzie musiał na przykład się uśmiechnąć do Konfederacji, a dlaczego nie na przykład do PSL-u?
Znaczy, to my przede wszystkim robimy wszystko, żeby uzyskać trzecią kadencję i władzę samodzielną.
Ale trzeba się szykować na różne
warianty. Wiele wskazuje na to, że to się ziści, bo nasze sondaże, liczyliśmy się z tym, że w końcówce tego kwartału będą jednak niższe i dopiero będziemy się odbijać w drugim kwartale, a teraz okazało się, że nie było w ogóle żadnej obniżki notowań, wręcz przeciwnie, nawet jest tendencja wzrostowa. Więc myślę, że te wszystkie takie strachy, które opozycja głosiła, typu węgiel, prawda, nie będzie go i tak dalej, to wszystko pokazało Polakom, że to jest dobry rząd i to jest właśnie ta premia za skuteczne rządzenie. Natomiast z PSL-em, panie redaktorze, to jest tak, że koalicja się zawiera dopiero po wyborach.
PSL mówi, że zawsze jego koalicjant zwycięża.
I się okazało, że tak jak z Niemcami, tak kiedyś mówiono, że wszyscy grają w piłkę nożną, a w końcu wygrywają Niemcy, no i od już dwóch mundiali Niemcy nie wychodzą z grupy, więc tak samo z PSL-em, tak? Nie wyszli z grupy i myślę, że grozi im właśnie to, że nie wejdą do Sejmu, nawet jeśli się połączą z Hołownią.
Ja, panie pośle, to było pytanie, no myślę, że gdyby się połączyli, to jednak mimo wszystko ten procent da im jakąś premię.
Ja myślę, że te elektoraty się nie sumują, że te elektoraty się wykluczają, że wyborcy PSL-u no jednak nie zrozumieją tego, że łączą się z jednak taką formacją, która jest...
Z tej perspektywy wasze elektoraty wydaje mi się, że bardziej się sumują, gdybym ja miał patrzeć na PSL i PiS. Ja panu powiem dlaczego, bo to wszystko, o czym mówię, to jest trochę pytanie z tezą, ponieważ posłużę się Marcinem Paladę, badaczem właśnie przepływów wyborczych, to się ładnie nazywa psefologia, który powiedział, że po emisji filmu z Janem na temat Jana Pawła II Franciszkańska 3 w TVN-ie, że cytuję, media usilnie pracują nad powstaniem po wyborach koalicji JP2, czyli Koalicji Wartości Chrześcijańskich. Mógłby być taki scenariusz rozpatrywany, gdyby okazało się, że te wszystkie obecne spory nagle tracą zupełnie znaczenie przy okazji właśnie pewnego sporu takiego ostrego światopoglądowego, na przykład o postaci Jana Pawła II, no bo PSL w tej sprawie wypowiedział się, można powiedzieć, po waszej stronie.
Znaczy znaczna część elektoratu PSL-u, tego dawnego elektoratu PSL-u jest już elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, no bo PSL tymi 8-letnimi rządami z Platformą skutecznie zniechęcił
trochę się
do siebie.
Trochę się podobno elektorat bijecie, to prawda.
Tak, no i Agrounia większość tego elektoratu głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, więc PSL ma duży problem i oczywiście przy okazji tej uchwały broniącej świętego Jana Pawła II, no PSL nie miał innego wyjścia, no musiał zagłosować za tą uchwałą, ale ich ewentualny koalicjant, czyli Hołownia, w całości zagłosował przeciw, więc tutaj widać, że nie ma żadnej spójności.
Ale ewentualny koalicjant Prawo i Sprawiedliwość zagłosował tak samo. Droczę się oczywiście troszeczkę, nie wiemy, co będzie po wyborach.
Oczywiście.
Zwracam tylko uwagę, że niektórzy obserwatorzy mówią, że to może być element, który zadecyduje o podziałach na scenie politycznej.
Ja tego oczywiście nie wykluczam. Tak? Zresztą rozsądni politycy PSL-u też nie wykluczają. No, troszkę inaczej może wygląda sytuacja z panem prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, który jest jakimś zakładnikiem Donalda Tuska i chyba działa jednak zupełnie wbrew nastrojom tej kurczącej się bazy wyborczej PSL-u.
No to rolnictwie, konkretnie o zbożu, panie pośle. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiada zwołanie okrągłego stołu w sprawie ukraińskiego zboża, które przejechało do Polski, nie może z niej wyjechać. To jest przyznanie, że mamy z tym problem.
Czy zdecydowanie mamy problem rzeczywiście, bo to nie my decydujemy o tym, z jakich kierunków Unia importuje zboże. Jest decyzja o kontyngentach na import zboża. No to było związane z tym, że wojna zablokowała eksport przez porty czarnomorskie i to stanowiło potężny problem dla Ukrainy. I my musimy tutaj patrzeć na to dwutorowo. Po pierwsze, musimy patrzeć oczywiście w pierwszej pierwszej kolejności na interes polskich rolników, ale też musimy uwzględniać to, że jednak upadek Ukrainy, a brak środków z eksportu zboża dla Ukrainy jest potężnym problemem i to przecież ten kraj jest w takiej sytuacji finansowej, że no musi skądś czerpać.
Tak, nie, ale nie magazyny tylko... są pełne i rolnicy mówią, że nikt nie chce od nas kupować w tym momencie. I w ogóle ceny spadły, to jest też drugi problem. Zresztą na całych
ceny giełdach światowych. No właśnie, ceny spadły na giełdach światowych.
Zboża.
Zboża niezależnie od wojny i tutaj jest taka gra na obniżenie tych cen. Ja tylko powiem, że w ubiegłym roku te na przykład cena pszenicy, tony pszenicy na giełdzie paryskiej to było ponad 400 euro, czyli tam blisko 2000 zł, a obecnie to jest tam niecałe 250 euro, czyli 1000, tam powiedzmy 100 kilkadziesiąt złotych.
Prawie dwa razy mniej.
Tak, potężny spadek.
Kto ma rację? Bo premier Kowalczyk mówi, to Komisja Europejska podjęła taką decyzję, ona wszystkie cła, wszystkie embarga, które obowiązywały na ukraińskie zboże, zostały zniesione. Było to pozwolenie tego tranzytu, tego, żeby to trafiło głównie do państw trzeciego świata i że to nie ja jestem winien. A z drugiej strony, a opozycja mówi tak, trzeba było wcześniej o tym mówić, rolnicy o tym informowali, że jest ten problem, może trzeba było wprowadzić jakieś limity ochronne, dopłaty, cokolwiek, nie wiem, kaucje na przykład, to też był pomysł, który pojawił się na stole, żeby ci ukraińscy przewoźnicy płacili 1000 zł przy wjeździe do Polski na przykład, to taki pomysł PSL-u, a w porcie, w którym by wypływali w inną stronę, te 1000 zł otrzymywaliby do drugiej ręki.
Znaczy plombujemy wagony, które ciężarówki, które przekraczają ukraińsko-polską granicę i są kierowane gdzieś tam do portów, do Gdańska, Gdyni. Natomiast mamy do czynienia z taką sytuacją, że te podmioty skupowe, tak, czy różne firmy paszowe na przykład, kupiły to zboże.
Bo było tańsze.
Tak? Rzeczywiście ten import wzrósł znacznie.
Bo... Tak, nie dało się tego wyłączyć spoza sprzedaży? Po prostu jako zboże tranzytowe, takie nazwę roboczo.
No, mówiono o zbożu technicznym, prawda? Czyli takim, które przekracza granicę i jest transportowane tylko technicznie przez terytorium Polski. No ale okazało się, że po drodze jednak to zboże zostawało w Polsce.
Czy była jakaś luka tutaj?
Mamy jednak wolny rynek i swobodę działalności gospodarczej. No, tutaj można powiedzieć tylko tyle, że no szkoda, że te firmy, które w Polsce działają, niestety firmy paszowe w większości są w rękach obcych, no szukają po prostu tańszego surowca i to stanowiło problem. 3 miliony mamy importu zboża z tego z kierunku ukraińskiego, to jest 75%, ale to też warto spojrzeć, że mamy też bardzo duży i rosnący eksport zboża, bo mamy ponad 9 milionów ton na całą produkcję, która w Polsce wynosi gdzieś około 36 milionów ton, no to 9 milionów ton eksportujemy. I ten eksport wzrósł, biorąc pod uwagę rok 22, porównując do 21, o 600 tysięcy ton. Więc to nie jest główna przyczyna tego spadku cen. Główna przyczyna to jest sytuacja na jednak giełdach światowych, ale rząd robi wszystko, żeby pomóc producentom zboża, polskim rolnikom.
Co konkretnie można zrobić? Ja słyszałem o pomyśle dopłat dla tych najbardziej poszkodowanych przez spadek cen, no ale to jest wymagana zgoda Komisji Europejskiej. Czy w ogóle tutaj piłka nie jest po stronie Komisji Europejskiej?
Nasz program już jest przygotowany, tak, jest rozporządzenie i to rozporządzenie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, zgody Komisji Europejskiej. Ta zgoda ma być wedle zapewnień w następnym tygodniu. I też warto zwrócić uwagę na to, że rząd polski przeznaczył na tą interwencję 600 milionów złotych, natomiast Unia Europejska do tej kwoty ma dołożyć niecałe 140 milionów złotych, jeszcze z taką możliwością, żeby ze środków krajowych kolejne 140 milionów, czyli ten budżet byłby 880
jest
milionów.
Jest szansa na wypchnięcie mimo wszystko tych nadwyżek zboża, które zamykają
magazyny. Szansa jest, chociaż na przykład to porozumienie, które teraz zawarto, przedłużające tą możliwość eksportu przez porty czarnomorskie, wpłynęło na to, że na giełdach światowych ceny zbóż spadły. I one spadają tak tydzień po tygodniu, no to oczywiście nie jest dobrym i takim optymistycznym wskaźnikiem, który gdyby jakby rodził jakieś wielkie nadzieje, że te ceny zaczną rosnąć, no ale my te dopłaty będziemy rolnikom przekazywać.
Jak być może w przyszłym tygodniu decyzja.
Jak zapadnie decyzja, to będziemy przekazywać natychmiast te środki. Wnioski będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zbigniew Dolata, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego weekendu dla pana, dla państwa życzę.
Dziękuję bardzo. Wzajemnie wszystkiego dobrego na weekend.
Kluczowy temat.